Prośmy o dary Ducha Świętego, o zrozumienie Bożych spraw i ludzkich spraw. Dzisiejszy temat z katechizmu Kościoła katolickiego to grzech. Grzech. Jesteśmy właśnie w tej części powołanie człowieka, cnoty, sumienie. Tu gdzieś jesteśmy właśnie, to właściwie całość zaczyna się, powiedziałbym, wyczucie grzechu zaczyna się od sumienia. Jakie jest sumienie? W głębi człowieka jest sumienie. I w głębi tego sumienia człowiek odkrywa prawo, które sam sobie nie daje, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos, nawiązując, zawsze go prowadzi do miłowania, czynienia dobra oraz unikania zła tam, gdzie należy. I to sumienie rozbrzmiewa we wnętrzu człowieka. Człowiek ma w sercu wpisane przez Boga prawo. Nawet jeżeli człowiek nie zna 10 przykazań, to ma to w sobie, może odkryć na bazie rozumu, może odkryć to prawo, dekalog, które jest równocześnie prawem naturalnym. Sumienie mówi nam, co jest dobre, a co złe. Sumienie jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. W nim pozostaje on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego sercu. Oczywiście sumienie też człowiek wychowuje. Może człowiek sumienie również zagłuszyć. To o sumieniu, a dzisiaj o grzechu. Ewangelia jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie objawieniem miłosierdzia Bożego dla grzeszników, objawieniem bezgranicznej Bożej miłości. Od samego początku, zauważmy, gdy człowiek zgrzeszył na samym początku, powiedział swoimi czynami, powiedział: Boże, ja mam swój plan na życie. To nie był człowieka plan, to był plan szatana. Człowiek posłuchał szatana i wtedy odszedł od Boga, zerwał tę więź miłości. Bóg nie zerwał z człowiekiem. Już na samym początku, weźmy Księgę Rodzaju do ręki, rozdział 3. Zaraz ja też wezmę Pismo Święte do ręki. Mam tutaj w studio, w reżyserce jest też. Otóż otwieram Księgę Rodzaju, rozdział 3 Księgi Rodzaju. Wtedy Bóg powiedział do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. To właśnie do szatana powiedział Bóg. Są to pewne też rodzaje, jakieś przenośnie literackie. Tak. Bo szatan nie jest wężem, tylko to jest jakiś symbol szatana. Tak. Szatan nie jest wcale taki, jak go malują. Gdyby był taki, jak malują, to nikt by go nie słuchał. I mówi dalej Pan Bóg, po tym grzechu, po tym posłuchaniu szatana przez człowieka, po tym wybraniu planu szatana, a nie Boga, Bóg nie zniechęca się nami, bo miłość nigdy się nie zniechęca. Miłość nigdy nie ustaje. I mówi Pan Bóg: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, mówi do szatana, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, ta niewiasta, potomstwo niewiasty. Już mówi o niewieście, o Maryi. Tak to rozumiemy. Zauważcie, już wtedy mówi, że pośle swojego syna. Tak to odkrywamy. Tak jest coraz bardziej odkrywane w Starym Testamencie. I tutaj właśnie zauważmy, w Ewangelii widzimy, jak Bóg nas kocha, jak objawia swoje miłosierdzie w Jezusie Chrystusie. Anioł zwiastuje Józefowi, już po zwiastowaniu Matce Najświętszej, zwiastuje Józefowi: nadasz mu imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Jezus, inaczej Jeszua, czyli Jahwe zbawia nas. Zauważcie jeszcze raz, mówię, nadasz mu imię Jezus, czyli to Jeszua, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. To samo można powiedzieć o Eucharystii, sakramencie odkupienia. Co mówi Pan Jezus? Co ma wymawiać, co mają wypowiadać, jakie słowa apostołowie i ich następcy, ci, którzy otrzymają tę władzę, otrzymują od Pana Jezusa Wielki Czwartek i przekazują dalej, aż do naszych czasów, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Mówi Pan Jezus Eucharystii: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. A więc to Boże miłosierdzie. Bóg chce odpuścić człowiekowi grzechy, każdy grzech. Święty Augustyn, ten wielki święty, który najpierw był daleko od Boga, bardzo daleko, prowadził bardzo życie, no, bardzo, no, dalekie od Boga, tyle powiem. A modliła się o jego nawrócenie jego matka, święta Monika. Jakiż to jest przykład dla matek, żeby się nie załamywały, jeżeli dzieci odchodzą od Boga, gdzieś błądzą. Modlitwa, miłość, prawdziwa miłość, miłość patrząca daleko, aż w wieczność. Taka miłość do swoich dzieci. I mówi święty Augustyn, Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie. On zauważył to, doszedł do tego, szukał prawdy. Daleko był od Boga, ale szukał prawdy. I gdy znalazł Pana Boga, wtedy sam mówi, Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie. Ty po prostu musisz chcieć współpracować z Panem Bogiem, przyjmować natchnienia Ducha Świętego, odkrywać Jego naukę, poznawać całą prawdę i żyć według tej prawdy. Przyjęcie Jego miłosierdzia, Bożego miłosierdzia, wymaga od nas wyznania naszych win. I święty Jan Paweł II mówi tak w dokumencie Dominum et Vivificantem. Mówi, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Oczywiście święty Jan Paweł II w tym dokumencie cytuje Ewangelię, list świętego Jana, apostoła. Więc jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Właśnie uświadomić sobie grzech, modlić się i pracować nad sobą, żeby mieć prawe sumienie. Żeby to sumienie nam mówiło, nie zabić sumienia, nie zabić, nie doprowadzić siebie do tego, żeby to sumienie było, za przeproszeniem, jak dziurawy worek. Wszystko do tego worka się zmieści, bo wszystko wypada. Wszystko tam można zmieścić. Tak samo tu można tak sumienie w sobie wykształcić, czy wykształcić innym, że nie będą czuli grzechu. Zauważcie Państwo, ta nasza sytuacja w świecie. Nie ma grzechu. Nie ma grzechu. Rób to, co chce ta. Hulajta, piekła nie ma. To jest kłamstwo. Tu szatan zwycięża. Wmawia nam, że nie ma piekła. Wmawia, że szatan nie istnieje. Wmawia nam. I nie istnieje szatan, nie istnieje piekło, nie istnieje grzech. Święty Paweł mówi tak. To jest dla naszego pocieszenia. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Po prostu nie ma większej pokusy nad łaskę. Możemy, nieraz mamy takie tendencje, żeby narzekać, a te czasy takie trudne, a te czasy, ojej, tak, nigdy tak dawniej nie było. Kochani, jest trudno, ale zawsze jest pewien trud, żeby wyjść na górę, to trzeba wysiłku, prawda? Ale gdy wyjdzie się na górę, jakie piękne widoki, jaka satysfakcja. Tak samo, jeżeli idziemy przez ten świat, jeżeli nie zatopimy się w grzechu, nie damy się porwać temu mętnemu nurtowi, który proponuje szatan w świecie, przez swoich uprowadzonych już służących. Ci uprowadzeni przez szatana służą mu i rozpowszechniają jego propozycje dla innych, propozycje na życie. ale i zauważmy na życie wieczne. O tym już nie mówi szatan. O tym już nie mówi. Tak. Nie wolno nam się załamywać, że jest źle, że jest tak ciężko, bo nigdy ta pokusa, nigdy trudności nie są większe od łaski, którą Pan Bóg nam daje. Trzeba tylko poprosić o tą łaskę. Trzeba zwrócić się do Pana Boga. Trzeba powiedzieć: Panie, Ty widzisz, jaki jestem, znasz moją sytuację. Trzymaj mnie, prowadź mnie, daj mi moc trwania przy Tobie. Daj mi tę łaskę poznania Twojej miłości, przylgnięcia do Ciebie. Tylu ludzi zbawiłeś, tylu ludzi poprowadziłeś do siebie, tylu jest wspaniałych ludzi, świętych, błogosławionych, ogłoszonych świętym, wyniesionych na ołtarze, ale iluż o wiele więcej jeszcze jest tych ludzi, którzy są święci, a nie wyniesieni na ołtarze. My żyjemy też w czasach wielu świętych. Mamy tendencję, żeby widzieć najpierw to zło. No oczywiście, bo zło zawsze człowieka jakoś razi. Popatrzmy, kiedyś oglądałem, widziałem tak piękny pałac w Polsce. Piękny pałac. I wewnątrz piękny, ale przed tym pałacem był śmietnik. Można się było skoncentrować na tym śmietniku tylko. Cuchnący śmietnik, gdy się przechodziło. Ktoś tak jakoś nieopatrznie tam tak to urządził wszystko. No, na co trzeba popatrzeć? Na ten pałac przepiękny. Tak samo w naszym życiu. Patrzmy na to, co jest pozytywne. Ilu świętych, te matki święte, ojcowie. Codzienny trud wychowywania, przyjęcia życia, pielęgnowania tego życia. Od rana do wieczora i jeszcze w nocy trzeba wstawać i dbać o wszystko, żeby to dziecko wychować. Dbać o jego byt, dlatego ten ojciec ciężko pracuje, zabiega. Kieruje się Bożymi przykazaniami, kieruje się prawym sumieniem. Jest odpowiednio wrażliwy, patrzy dalekosiężnie, kocha to dziecko. Rodzic kocha to dziecko tak dalekosiężnie, że aż sięga w wieczność. Tak wychowuje, żeby to dziecko niebo osiągnęło. Czy to nie są święci? Święci kapłani. Ile ten ksiądz wytrzymuje, prawda? Musi dbać o kościół. Jest jeden w parafii, czy może ich jest paru, ale ten proboszcz jest jeden i on patrzą na niego wszyscy, jest jak na świeczniku. Z wszystkich stron go prześwietlają, za przeproszeniem. Tak, obserwują go. Jeżeli coś nie tak, to zaraz krytykują. Czy zobaczcie w tych mediach obecnie, takich, to jest też tych mediach, które służą szatanowi. Wiele jest takich mediów, wielu takich pseudodziennikarzy. Uderzają w tego księdza, w tego biskupa, w tę siostrę zakonną. Do tego stopnia, że nawet na ulicy idzie siostra i to wtedy jeszcze wyzwiska. Idzie ksiądz, wyzwiska. Czy to nie jest święty ksiądz? On trwa. Czy to nie jest święta siostra? Trwa i służy Panu Bogu. Dlaczego? Bo miłość dotknęła sercem tego Bożego serca. I tu właśnie trzeba pamiętać, większa jest łaska, większa jest Boża miłość niż pokusa. To, co święty Paweł mówi w liście do Rzymian: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Ale trzeba pamiętać, że aby jednak łaska mogła dokonać swojego dzieła, musi ujawnić nasz grzech w celu nawrócenia naszego serca i udzielenia nam sprawiedliwości wiodącej do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak mówi święty Paweł. Jak lekarz dokładnie bada ranę, zanim ją opatrzy, tak Bóg przez swoje słowo i swojego ducha rzuca żywe światło na grzech. Święty Augustyn tak mówi. Ten święty nawrócony, kiedyś wielki grzesznik, a później wielki święty, wielki doktor Kościoła. Nawrócenie, mówi, nawrócenie domaga się przekonania o grzechu. Zawiera w sobie wewnętrzny sąd sumienia, a sąd ten, będąc sprawdzianem działania Ducha Prawdy, Ducha Świętego, wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania człowieka łaską i miłością. To jest to, co usłyszeli apostołowie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, gdy wszedł do wieczernika. Weźmijcie Ducha Świętego. To nas też mówi biskup, następca apostołów przy bierzmowaniu. Weźmijcie Ducha Świętego. Tak więc, mówi święty Augustyn, odnajdujemy w owym przekonaniu czy przekonywaniu o grzechu dwoiste obdarowanie. Obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością odkupienia. Duch prawdy jest pocieszycielem. Pan Jezus mówi, jeżeli odejdę, ześlę wam pocieszyciela. On nas pociesza w naszym utrapieniu, w każdym utrapieniu. Bóg nas pociesza przez Ducha Świętego. W każdym naszym utrapieniu. Również w tych utrapieniach grzeszności naszej. Jesteśmy nieraz tacy smutni, że znowuż grzech, że znowu. Bóg nas pociesza. Mówi, powstań. Czeka jak ojciec syna marnotrawnego. Czeka na nas. Daje nam pociechę i wychowuje nas, byśmy stanęli na nogach, byśmy odeszli od grzechu. A czym jest grzech? Co to jest ten grzech? Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. A więc przeciwko rozumowi, przeciwko prawdzie. Całą prawdę trzeba poznać. Zauważmy, proszę Państwa, co właśnie jak szatan organizuje ten świat. W tej chwili nie ma definicji prawdy oficjalnie. Ta klasyczna definicja prawdy to zgodność rozumu z rzeczywistością. Teraz Państwo słyszycie mnie. Rozum wam mówi, tam jest głos, tam ktoś mówi. A w tej chwili nie ma tego zgodności rozumu z rzeczywistością, nie ma takiej definicji, tylko jest, każdy ma swoją prawdę. Liczy się opinia. Każdy ma swoją opinię i tego trzeba się trzymać. A więc totalny subiektywizm. Totalny takie, rób ta, co chce ta. Rób ta, co chce ta. Hulajta, piekła nie ma. Nie ma, powiedzieli, że prawdy nie ma. Jedyną absolutną prawdą w tym myśleniu współczesnym, w przelewaniu tego myślenia na nas wszystkich, jest to, że nie ma prawdy. Nie ma absolutnej prawdy. Otóż tak. Grzech czym jeszcze jest? Grzech jest, tak jak powiedziałem, to jest wykroczenie przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Grzech jest również obrazą Pana Boga. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Psalm 51, Dawid napisał wtedy, gdy zamordował swojego wielkiego wojownika, wysłał go tak na wojnę, żeby został zamordowany, po to, żeby wziąć jego żonę. I później zobaczył, że to grzech. Sumienie zaczęło mu wyrzucać i mówi, przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Warto wziąć ten 51 psalm i jak on pasuje do naszego życia. Dawid go napisał, król Dawid. Grzech przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca. Jest on podobnie jak grzech pierworodny nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu, spowodowanym chęcią stania się jak Bóg przez poznawanie i określanie dobra i zła. Zauważcie Państwo, czy takiego grzechu nie popełniają politycy również? To głosowanie, dobre czy złe, na przykład aż tak daleko idące myślenie, że właściwie to głosują, czy można, czy głosują i mówią, że to jest normalne, LGBT, lesbijki, geje, transwestyci i tak dalej, te tak zwane śluby jednopłciowe i tak dalej, to oni decydują, czy to jest dobro, czy zło. Nie sumienie, nie Boże prawo. Czyli to jest takie bycie jak Bóg. To Bóg nam mówi, co jest dobre, co złe. Właśnie grzech jest więc miłością siebie, egoizmem tak daleko idącym, że posuniętym aż do pogardy Boga. Wskutek tego pysznego wywyższania samego siebie grzech jest całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Panu Jezusowi, które przyniosło zbawienie. Właśnie podczas męki, gdy miłosierdzie Chrystusa odniesie zwycięstwo nad grzechem, najlepiej ukazuje on swoją gwałtowność i różnorodność, niedowiarstwo, morderczą nienawiść, odrzucenie i szyderstwa ze strony przywódców i ludu, tchórzostwo Piłata, okrucieństwo żołnierzy, zdradę Judasza, tak bolesną dla Jezusa, zaparcie się Piotra i odejście uczniów. Jednakże w tej godzinie ciemności i godzinie władcy tego świata, szatana, ofiara Chrystusa po cichu staje się źródłem, z którego wytryśnie niewyczerpane przebaczenie naszych grzechów. To Boże miłosierdzie. Może na razie tyle wystarczy. Później będziemy jeszcze mówić w następnych dniach o zróżnicowaniu grzechów, o ciężkości grzechów. Grzech śmiertelny, powszedni, ciężki, lekki inaczej, tak. Będziemy o tym mówić. Warto to przemyśleć i modlić się o to, żeby mieć tę wrażliwość właściwą, właściwe sumienie. Zobaczcie Państwo, można człowieka tak wychować, że nie czuje tego. Szczególnie to właśnie te okrucieństwa XX wieku nam pokazują, że ludzie nie czują, mordowali jeden drugiego, nie z tej ziemi. Ba, na Ukrainie jeszcze byli tacy, tak kształtowani zostali, że jeszcze święcili te narzędzia, którymi mieli mordować bliźnich, prawda? Bliźnich Polaków, ale także Ukraińców, którzy pomagali Polakom. A jak było z Niemcami? Jak było z Niemcami? Ale i później, jak już po wojnie, opowiadają nam współbracia, którzy pracują w Ameryce Łacińskiej. Tam spotykali, czy może jeszcze spotykają, nie wiem, czy jeszcze żyją ci, ale spotykali ludzi, którzy byli w SS i rozmawiali z nimi, tam uciekli. Tak, to rozmawiali, to i wszyscy prawie mówili, ja byłem ogrodnikiem, sanitariuszem, tego, tak się wymawiają i nie czuję grzechu, nie czuję tej potworności. Może tyle, a więc wychowywać. To już jest następny temat, jak kształtować sumienie. Na pewno pomaga tutaj, pomaga modlitwa, kontemplacja, modlić się o gorącą miłość do Pana Jezusa. Adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Patrzeć na Niego, żywego i prawdziwego, na tę hostię. Na pewno częsta spowiedź, przynajmniej co miesiąc, regularna. Sam Pan Jezus nas tu wychowuje, mówi nam przez chociażby świętą Marię Małgorzatę Alacoque, odprawiajcie pierwsze piątki miesiąca, prosi o wynagrodzenie za zniewagi, któremu wyrządzają źli ludzie. Tu w tu się wychowujemy, kształtujemy nasze sumienie, kształtujemy nasze serce. Częsta komunia święta, branie do rąk Pisma Świętego, medytowanie tego Pisma Świętego.